To jest podcast Stacja Narciarska, odcinek 6. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego to jedna z najczęstszych i najbardziej nieprzyjemnych kontuzji, jaka spotyka narciarzy. Co warto zrobić, jeśli przydarzy się nam? Jak wygląda i ile trwa rehabilitacja po operacji? Czy możliwy jest powrót do uprawiania sportu? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Czołem narciarze. Ja się nazywam Michał Szypliński i jak zawsze zapraszam do wysłuchania 6. odcinka Stacji Narciarskiej. Dziś temat dotyczący zawodowców, amatorów, a nawet osób, które z nartami nie mają nic wspólnego. Zerwane więzadło krzyżowe to bardzo nieprzyjemna kontuzja, która może spotkać dosłownie każdego. Problem w tym, że powrót do aktywności sportowej trwa bardzo długo, a rehabilitacja jest żmudna. U wielu ludzi lubiących ruch powoduje załamanie, zwątpienie i frustrację. Mnie również przydarzyło się to nieszczęście. Oczywiście, jak to często bywa, w najmniej odpowiednim momencie. Byłem po bardzo udanym sezonie narciarskim, a za tydzień miałem ruszyć na 3-tygodniową eksplorację Austrii na rowerze. Wszystkie plany trzeba było schować jednak do kieszeni, a kolejnych kilka miesięcy musiałem poświęcić na powrót do zdrowia. Pod koniec następnej zimy stanąłem na nartach, a po roku uprawiałem wszystkie sporty, które lubię. W dojściu do pełnej sprawności bardzo pomogła mi Łucja Stefaniuk, wspaniała rehabilitantka, z którą praca była przyjemnością. Oczywiście bolesną i wymagającą dużego zaangażowania, ale jakże owocną. Dziś Łucja zdradzi kilka ciekawostek dotyczących jej pracy oraz podzieli się wiedzą przydatną każdemu, kto chce się ponownie cieszyć życiem. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Łucja.
Cześć Michał.
Zajmujesz się rehabilitacją, ale zanim przejdziemy do tej części rehabilitacji, to żeby było trochę chronologicznie, chwilę jeszcze o samej operacji. Czy w ogóle po zerwaniu więzadła krzyżowego jest konieczna rekonstrukcja? Czy można dalej żyć, uprawiać sport, nie wykonując tej rekonstrukcji?
I myślę, że tutaj zdania są pewnie w jakimś stopniu podzielone, natomiast moje zdanie jest takie, że warto tą operację zrobić, czyli przywrócić biomechanikę w kolanie, żeby swobodnie uprawiać sport i w ogóle się nie zastanawiać, czy coś tam się będzie działo. Natomiast jest wiele ciekawych artykułów osób, które zajmują się fizjoterapią gdzieś tam już na świecie, którzy mają pewne wyniki i doświadczenia, że jeżeli jest zerwane więzadło krzyżowe przednie, czyli mamy niestabilność w stawie kolanowym, to pobudzając bardzo mocno do pracy inne więzadła, czyli więzadło krzyżowe tylne, więzadła poboczne oraz oczywiście bardzo dobrze wzmacniając mięśnie, zwłaszcza grupę kulszowo-goleniową, czyli mięśnie gęsiej stopki, generalnie tylnej ściany uda, oraz bardzo, no można powiedzieć tak namiętnie, to jest dobre słowo, albo bardzo często ćwiczenia na propriocepcję, można mieć taką kondycję, że jakby bez więzadła krzyżowego dajesz radę. No tutaj jest już to, uważam, trudne od strony pacjenta, bo on musi się bardzo mobilizować. On nie może nigdy przestać ćwiczyć, nie być w kondycji, bo inaczej jakby skoro brakuje mu pewnej biomechaniki, czymś to musi skompensować. Więc moje zdanie jest takie, że zaoperować to więzadło krzyżowe przednie, zwłaszcza jeżeli pacjent ma ochotę uprawiać sporty i zwłaszcza jeżeli zgłasza niestabilność, że mu kolano ucieka, że praktycznie dochodzi do wielu urazów zupełnie w czasie, kiedy nie uprawia sportu, tak? Tylko ma nierówny chodnik albo zamyśli się i podbiegnie do autobusu, do tramwaju i wtedy dochodzi do takich nieprzyjemnych doznań, jak właśnie uciekanie kolana w którąś stronę, najczęściej do boku, ale też do tyłu. Jest to bardzo niefajne.
Ale mówisz, że trzeba cały czas ćwiczyć, czyli wyobrażam sobie, że może być tu na przykład problem na starość.
No, chirurdzy, którzy zajmują się operacją więzadła krzyżowego przedniego, którzy na ten temat publikują prace naukowe, twierdzą, że taka niestabilność kolana i ciągłe takie mikrourazy, które się dzieją, właśnie to uciekanie, o którym mówimy, które pacjent zgłasza, może spowodować, że ta chrząstka stawowa, którą mamy, szybciej ulega destrukcji, tak? Czyli niefajna informacja ze względu na to, że cały czas o chrząstce stawowej mówi się, że jest to pięta Achillesa ortopedii, tak? Czyli nie ma de facto jakichś takich bardzo pewnych operacji, które ją naprawiają i powodują, że ona jest w lepszej formie. Więc lepiej o tą chrząstkę stawową zadbać, nie niszcząc jej w sposób taki, że nie mamy stabilności w stawie. Stąd wracamy do tego, o czym ja mówię, że uważam, że warto kolano zoperować.
W momencie, kiedy ja zerwałem więzadło, no to też kilka opinii się pojawiło. Akurat doktor, który mnie operował, Maciej Ambroziak, również znany tobie, sugerował, żeby odczekać 2 miesiące od urazu do operacji. Ale słyszymy często, że na przykład piłkarz, który zerwie więzadło lub narciarz, przechodzi taką operację od razu. Jak z twojego punktu widzenia jako rehabilitantki, jaki to ma wpływ na dalszą pracę z takim pacjentem?
Generalnie jest tak, jeżeli ktoś jest zawodowym sportowcem, tak, czyli żyje z tego, że biega po boisku czy jeździ na nartach, to na pewno tutaj czynnikiem priorytetowym będzie czas. Tak? Więc tutaj myślę, że to nie ulega dyskusji, że takie osoby są operowane szybko, żeby jak najmniej czasu tracić na ich rekonwalescencję i rehabilitację. Jak wiemy z różnych doniesień odnośnie sportowców, bywa różnie z rezultatem, tak? Czyli czasami wracają i niestety dochodzi do wtórnej kontuzji albo tej samej nogi, albo drugiej nogi. Więc ten czas, jak widać, czasami nie jest największym przyjacielem, czyli jego powiedzmy termin skracania tego czasu nigdy nie służy. No mamy pewną fizjologię, czy to jest sportowiec, czy to jest osoba nieuprawiająca wyczynowo sportu. Jest jakiś pewien proces gojenia, którego przeskoczyć się nie da. Oczywiście on też jest bardzo subiektywny, jedna osoba się goi lepiej, druga się goi lepiej, gorzej, jedna nie ma powikłań, druga powikłania. Wszystkie może mieć, jakie są statystycznie brane pod uwagę, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo subiektywne. Z mojej opinii lepiej jest odczekać po urazie przynajmniej te 2 miesiące, czyli te 8 tygodni. Dlaczego? Dlatego, że uraz jest pewnego rodzaju dużym wydarzeniem. Dzieją się różnego rodzaju krwiaki, obrzęki. Kolano jest, jak to się mówi, tak w cudzysłowie mokre albo takie trochę nieczytelne. Nie do końca wiadomo, co się tam na pewno stało. I robienie kolejnego stanu zapalnego operacją, no moim zdaniem jest dość dużą inwazją, tak? I tutaj znowu może się pacjent świetnie wygoić, a może się bardzo słabo goić. Jeżeli ktoś nie żyje ze sportu i może poczekać, to uważam, że to jest lepsza sytuacja. Lekarze, z którymi współpracuję, uważają, że jeszcze oprócz badania diagnostycznego, którym jest rezonans, gdzie czarno na białym widać, że jest zerwane więzadło, ważna jest też jakby taka subiektywne właśnie odczucie pacjenta. Zawsze jest pytanie, czy to kolano ucieka, czy ono zawodzi. I pacjent się wypowiada, tak, że rzeczywiście ma problem z tym, że w ogóle tego się boi, tamtego się boi. No, wiadomo, że jeżeli się boi, to znaczy, że coś jest nie w porządku, nie może nad tą nogą zapanować. Jest to decyzja, uważam, wtedy taka, którą jakby podejmuje się ze względu na to, że pacjent zgłasza niestabilność, tak? Jest potwierdzenie w rezonansie, jest potwierdzenie w badaniu klinicznym, tak? Sprawdza się stabilność z testami klinicznymi. No i mamy pełne prawo operować pacjenta, bo są wszystkie, można powiedzieć, czynniki spełnione, tak? Więc to jest moje zdanie. Trochę odczekać, niech kolano się wysuszy, czasami zrobić jeszcze raz badanie diagnostyczne, czyli rezonans. Z tym rezonansem warto udać się oczywiście do lekarza, który nie tylko przeczyta opis, ale obejrzy zdjęcia, zbada klinicznie kolano, zrobi wywiad z pacjentem, no i wtedy jest podjęcie jakiejś konkretnej decyzji.
Okej, czyli nie należy się specjalnie spieszyć. Jeśli oczywiście nie zarabiamy uprawiając sport, bo wtedy pewnie każdy miesiąc jest cenny.
Dokładnie tak.
A czy jeszcze ostatnie pytanie odnośnie samej operacji. Czy ma znaczenie, w jaki sposób jest wykonywana operacja, w sensie czy jest pobierany materiał na więzadło z własnych tkanek, czy jest przeszczep, albo jeszcze wiem, że jest trzecia metoda, to jest przeszczep taki syntetyczny.
No myślę, że tak jak z wszystkim, są zwolennicy przeszczepów autogenicznych, czyli własnych. Są zwolennicy przeszczepów z allograftu, czyli z pobrania. Przeszczepy syntetyczne, myślę, że tutaj zwolenników jest najmniej, tak? Czasami mówi się, że to jest taki właśnie przeszczep rekomendowany bardziej właśnie tym osobom, które szybko muszą wrócić do nawet do życia, nawet nie chodzi o sport. No, wyniki są takie średnie, jak wszystko, co jest sztuczne, tak? No, najlepiej jest mieć tkankę żywą, która jest fizjologicznie podobna do tej, którą straciliśmy, tak? I ona najlepiej trzyma, jest najbardziej sprawna i to pokazują również badania oczywiście, tak? Jeżeli chodzi o przeszczep z własnej tkanki, tutaj pewnym minusem, przynajmniej na początku, przez pierwszy kwartał, jest gojąca się rana z pobrania i ból, który pacjent ma z miejsca pobrania. Ja z doświadczenia własnego, jakbym miała powiedzieć, na co pacjent skarży mi się w pierwszych 6 tygodniach po operacji z pobrania własnych ścięgien, czy też więzadła własnego rzepki, to właśnie na miejsce pobrania. Że tam go ciągnie, że tam go boli, że ma tam duży dyskomfort. Jest to jednak głębokie cięcie, pobranie sporej ilości materiału ze ścięgna, no więc nie jest to tak zupełnie bez żadnego znaczenia. Aczkolwiek, jak ze względu na to, że proces gojenia no, tutaj również zachodzi, po myślę roku, nie ma to, jeżeli jest dobra rehabilitacja, jeżeli te tkanki miękkie właśnie są, czy ta blizna, która w tej tkance miękkiej się utworzyła, jest bardzo dobrze zaopiekowana, tak? Czyli są terapie tkankowe tam szczególnie dobrze zrobione. Nie ma to znaczenia. Tak jakby mam doświadczenia z moimi pacjentami, którzy wracają do życia, do sportu po przeszczepach własnych i nie narzekają. Jeżeli chodzi o przeszczep z allograftu, czyli z miejsca którego oddawcy, tak? Najczęściej się to robi ze ścięgna Achillesa, no to tutaj odpada ból z miejsca pobrania, bo go nie ma. Troszeczkę mówi się, że no dostaje się bardzo mocną tkankę od razu, tak? Bo ścięgno Achillesa jest silnym ścięgnem. Sami sobie nie możemy go pobrać, znaczy sami od siebie wziąć, więc tutaj zdecydowanie tkanka jest już bardzo mocna. I z moich doświadczeń szybciej przebiega proces rehabilitacji.
Przede wszystkim nie ma tego bólu wynikającego właśnie dokładnie z własnej tak. rany, tak? Która powstała dokładnie przy pobieraniu. Tak.
Ja mam takie doświadczenia, że ci pacjenci szybciej się usprawniają, mniej narzekają, więc jest to no, przyjemne dla obu stron.
To ja miałem tak, chyba nie narzekałem za bardzo.
No, ty nie narzekałeś, aczkolwiek właśnie jesteś przykładem na to, że po operacji mogą się zdarzać różnego rodzaju rzeczy nieprzewidziane, jak jakieś krwiaki czy inne rzeczy związane z zabiegiem operacyjnym. Ale jak już to się udało pokonać, to nie pamiętam, żebyś w ogóle narzekał. Myślę, że jesteś w historii moich pacjentów pacjentem, którego mogę naprawdę stawiać za wzór, jeżeli chodzi o rzetelność pracy i można powiedzieć efekty, jakie uzyskałeś, myślę, głównie tą taką systematycznością no i taką wytrwałością w ćwiczeniach, w stawianiu sobie coraz wyżej poprzeczki, także tak to wygląda. Ale rzeczywiście pacjenci są dzisiaj bardzo świadomi tego, po co to robią, to mi się bardzo podoba. Bardzo dużo pacjentów ma spory wywiad przed operacją, mają bardzo mocno zaznaczone cele. Rzadko mam kontakt z takimi mega sportowcami, którzy no, żyją ze sportu. Może dobrze, bo tam jest ciśnienie większe, ale mam bardzo dużo pacjentów, którzy są sportowcami, amatorami, dla których jest to bardzo ważne, żeby wrócić czy do piłki nożnej, czy do koszykówki, czy do narciarstwa i do innych wszystkich dyscyplin sportu. I absolutnie do tego wracają. Czasami mam z nimi oczywiście jakiś tam długofalowy kontakt, są zadowoleni. Więc jak widać, no, można wszystko uzyskać. To jest też zawsze taka sytuacja, że tyle, ile pacjent chce, to tyle musi włożyć pracy. I jeżeli bardzo chce i bardzo dużo włoży pracy, to ma efekt, tak? No, tak jak z wszystkim. Jeżeli ktoś... Jest też taka grupa pacjentów, która ma uraz, przeszczepi mi zadło krzowe przednie, natomiast zarzeka się, że nigdy już nie będzie jeździć na nartach, jak to się stało na nartach, nie będzie grać w siatkówkę, jak to się stało na siatkówce. No i oczywiście myślę, że to wynika z pewnych fobii, tak? Bo jest to duże przeżycie, ta rehabilitacja jest też długa. trochę bólu, no wszystkiego, gdzieś tam stresu, wiadomo. I oczywiście ja nie mogę zmuszać pacjenta do tego, żeby zmieniał jakieś tam swoje zasady, ale często spotykam się z tym, że kończę pracę z pacjentem, jest w bardzo dobrej formie i powoli już zaczyna zastanawiać, czy jednak nie wróci na tą salę gimnastyczną, czyli czasami czas leczy rany dosłownie. I wiem, że też jest kilku takich pacjentów, którzy się zarzekało, że właśnie na przykład nie będzie ćwiczyć na nartach i właśnie zupełnie przez przypadek dowiedziałam się, że na przykład kontaktowałam się z tą osobą, a ona mówiła, że oddzwoni do mnie, bo właśnie jest tam za granicą na nartach, co mnie bardzo już zaciekawiło. Później jak wróciliśmy do rozmowy, to okazało się, że rzeczywiście po 2 latach jakoś tak zapomnieli o tych wszystkich stresach związanych z urazem i wrócili na narty i jakby nie mają żadnych problemów. I to jest bardzo fajne, tak? Bo moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś robi przeszczep mięsadła krzyżowego przedniego i cudzysłów funduje sobie ten ból, to wyłączenie jakiegoś czasu, to warto by było, żeby jakby nie rezygnował z jakiejś tam pasji, które miał albo które lubił. Bo uważam, że mięsadło krzyżowe przednie poprawia jakość życia. Rzeczywiście to nie jest operacja, która ratuje życie. Nie jest to przeszczep nerki, nie wiem, czegokolwiek. Więc no, komfort życia jest bardzo ważny dla zdrowia psychicznego, więc jeżeli już uzyskamy sprawność, nie ma żadnych powodów, żeby się martwić, że kolano gdzieś ucieknie, to warto wracać do swoich, no właśnie, sportów, które się lubiło.
Ale jednak jest coś takiego w głowie. Tutaj już wspomniałaś o tym, że ludzie często boją się dyscypliny, przy której zdarzyła się kontuzja i to rzeczywiście widzę, ja mam do czynienia z narciarzami i oni często powtarzają, że przy innych sportach nie mają takiej blokady psychicznej, a na przykład jeśli jest jakiś nierówny stok, dziurawa trasa, to rzeczywiście obawiają się wtedy tego. Ja na przykład zerwałem grając w piłkę nożną, więc z nartami w ogóle nie miałem problemu. Wróciłem na narty i nie miałem żadnych lęków związanych z tym, ale narciarze tak mają, jeśli ta kontuzja wydarzy się podczas jazdy.
No zgadza się. To, co powiedziałam. Tam, gdzie się zdarzył uraz, tam zostaje również uraz psychiczny, tak? Są tacy ludzie, którzy mówią wprost, wszystko jest w głowie, więc nie tylko czasami leczy się to, co jest na obwodzie, ale również trzeba się jakby zmierzyć ze swoimi fobiami. To jest też moja rada. I ja rekomenduję zawsze to, żeby oczywiście dbając o formę, o to, żeby to ta noga miała swoją siłę mięśniową, pełne zakresy i bardzo dobre czucie głębokie, czyli nie było obaw, żeby stanąć na jakimś tam niestabilnym podłożu, na pewno stanąć na stabilnym na jednej nodze, umieć zrobić przysiad na jednej nodze, czyli obciążyć zupełnie nogę, nie mając żadnych oporów. Również pokonać ten stan psychiczny, tak, który tam czasami być może, ja szczerze przyznam, nie korzystam, a może jest to sytuacja, na którą warto się zastanowić, żeby pacjentów pewnych, jakąś taką grupę, która sobie rzeczywiście jakoś mocniej z tym nie radzi, być może wysłać na jakąś rozmowę z psychologiem, tam jest psycholog ma narzędzia do rozwiązywania takich problemów. Ja ich nie mam i nie chcę ich podejmować, bo to jest taka domorosła psychologia, gdzieś tam mogę z pacjentem porozmawiać. Wiem, że często mi bardzo ufa, ale nie jestem w stanie, myślę, w wielu sytuacjach mu pomóc, bo nie mam narzędzi, no nie znam się na różnego rodzaju stymulacji takiej od strony psychologicznej jakiejś tej, no ale można tak pomyśleć. Są ośrodki już, które w Polsce, no za granicą to na pewno, które mają taki zespół cały, prawda, czyli jest no wszystko jest dzisiaj ważne, jak już się tak spojrzy na XXI wiek i dieta i to jak ją ułożyć do treningów, które się zaczynają bardziej intensywne, do wszystko połączyć właśnie z jakimś tam powrotem do życia zawodowego. Plus właśnie jakiś być może psychoterapeuta, który no potrafi wzbudzić taki nowy entuzjazm do sportu, którym się zdarzył uraz i tak dalej, więc myślę, że to na pewno nie szkodzi człowiekowi, tak? Taki pomysł, żeby zadbać o jego psychikę. Natomiast taka konkluzja jest taka z tej rozmowy, że warto po operacji pomyśleć o tym, żeby wrócić na stok, jeżeli tam się to stało. Bo mam wrażenie, że trochę po to się robi tą operację.
A kwestia psychologiczna to jest rzecz, o którą chciałem cię zapytać, bo ciekawi mnie, czy twoi pacjenci bywają w takim etapie już ćwicząc u ciebie, że są załamani, sfrustrowani tym, co się stało, bo ja pamiętam, że miałem też taki kryzys, to nie było łatwe, ale to było trochę wcześniej, jak już przyszedłem na rehabilitację, no to z myślą o tym, że wracamy do sportu i robimy robotę dobrą i za chwilę będzie, może nie za chwilę, bo to trochę trwało, ale celem był powrót na stok. Miewasz takich załamanych?
Kryzysów jest bardzo dużo. Zarówno właśnie ten sam kryzys po urazie, zderzenie się z informacją, że się tam w tym kolanie wydarzyło coś nieodwracalnego, tak, że coś się zerwało, co się samo nie odtwarza, jak więc zadwokrzowe przednie. Jakaś tam wizja operacji, wyłączenia czasu, w ogóle nawet takiej sprawności, już nie mówię o sprawności sportowej, tylko w ogóle tego, żeby funkcjonować na co dzień we własnym środowisku. Myślę dom, praca, schody, które się czasami w domu ma, które są chwilowo problemem, więc tych kryzysów jest dużo. W trakcie terapii rzeczywiście zauważyłam, że jeżeli jest wszystko dobrze, czyli nie ma jakichś powikłań takich ewidentnych, tak, że tam, nie wiem, noga bardziej puchnie, jakiś krwiak jest, nie wiem, kuje coś w środku, takie te subiektywne wszystkie pacjenta
odczucia
dokładnie, To może rzeczywiście jest bardziej pacjent zmotywowany, bo już najgorsze za nim poniekąd, tak? Czyli już się ta operacja odbyła, no i teraz idziemy w stronę zdrowia. Aczkolwiek dużo jest też pacjentów, którzy w trakcie właśnie jakby rehabilitacji, no coś tam się dzieje, coś tam nie są zadowoleni, może troszeczkę są rozczarowani tempem, że myśleli, że to będzie szybciej, a mam oczywiście czasami przykłady jakichś sławnych ludzi, właśnie sportowców, że a on już to robi, on już kopie, on już skacze, on już coś, a ja jeszcze nawet nie myślę o tym, bo się boję. To, co powiedziałam, dzisiejsza rehabilitacja jest bardzo zindywidualizowana. Jeżeli jest inna, to jest zła. Tylko, że ja nie mam, mając aktualnie, nie wiem, w terapii, no nie liczyłam ilości pacjentów po więzale zalegrzowym przednim, ale przynajmniej jest, myślę, około 30 osób, to mam takie wrażenie, że nie mam dwóch takich samych. Nawet jeżeli mam dosłownie dzień operacji ten sam u pacjenta, to bywa, że pacjent jeden jest właśnie jakiś taki no, bardziej obolały, coś tam się dzieje, może to jest trochę taka psychika, boi się, muszę go bardziej motywować, czasami tak. A są tacy pacjenci, których muszę hamować, tak? Bo boję się właśnie, że może się coś wydarzyć takiego ze względu na to, że czuję się tak dobrze. Więc naprawdę kwestia indywidualna. Do potrzeb pacjent wszystko mówi, wszystko pokazuje, gdzie ciągnie, gdzie boli, gdzie kuje, przy jakim ruchu, przy jakiej funkcji. Więc jakby no, trzeba być tutaj absolutnie czujnym i reagować na te wszystkie bodźce. Jeżeli to się dzieje, mam takie wrażenie, że jakby no z każdym można dojść do celu, nawet jeżeli niektórzy mają inne tempo, tak? Na tej zasadzie.
Poruszyłaś tutaj następną bardzo ważną kwestię tej indywidualnej drogi, jaką trzeba przejść, bo na przykład po moim artykule, który umieściłem na moim blogu, pojawiło się mnóstwo pytań, jakie ćwiczenia wykonywać, jak ty to robisz, kiedy to zaczynać i no tutaj po prostu... Ja odpowiadałem, słuchaj, musisz pójść do specjalisty, trzeba zobaczyć, w jakim jesteś momencie, no bo nie ma takiej uniwersalnej drogi, to co powiedziałaś. I dawanie takich rad, a przede wszystkim opieranie się na takich radach z internetu, myślę, że może tylko zaszkodzić.
Michał, kiedy z tobą pracowałam, to już trochę lat minęło, więc wiadomo jest, że człowiek, który chce w tym zawodzie być coraz lepszy, musi cały czas się dużo uczyć. Ale to jest taka nauka, która no jakby już jest oparta o jego też własne doświadczenia, o jego własne przemyślenia na różne tematy. Natomiast no techniki, które wchodzą jako techniki bardzo takie zbadane, jako no absolutnie świetnie radzące sobie z różnymi problemami, z którymi spotyka się fizjoterapeuta na co dzień, są do poznania na różnego rodzaju kursach specjalistycznych. Tak? To są oczywiście kursy już dla fizjoterapeutów często dyplomowanych lub lekarzy o takiej specjalności. I tutaj no oczywiście im więcej się takich narzędzi w ręku ma, bo nauka nie boli, tylko kwestia wybrania sobie później narzędzi, które są rzeczywiście ci potrzebne, no, daje lepszą pracę z pacjentem. Więc to, co robiłam z tobą, myślę, że nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś nieaktualne, czy już bym teraz robiła inaczej, ale jednak no, przez ten czas dużo się zmieniło, myślę, że w moim podejściu do pacjenta. Co to znaczy? Aktualnie jest moda na holistyczne podejście do pacjenta, również nie nazwałabym to modą, tylko pewnego rodzaju właśnie bardzo fajną metodą.
Wytłumacz, co to znaczy holistyczne
Czyli,
podejście.
Pacjent, który ulega urazowi, najczęściej jest jakaś cała historia tego, że to się zdarzyło. Mimo wszystko. Oczywiście, jeżeli to jest problem kontaktowy albo wypadek samochodowy, czyli jest siła zewnętrzna, no to wiadomym jest, że no nie ma na to wpływu sam człowiek. Ale jest mnóstwo urazów auto, takich, że sobie sami coś zrobimy, czy na tych nartach, czy na tych właśnie halowych sportach. I jak teraz przychodzi do mnie pacjent po urazie jakimkolwiek, czasami przygotowywuję go do operacji, czyli jest wizja operacji, to moja rozmowa jest bardziej głębsza, czyli wywiad jest naprawdę ważny, co się działo wcześniej. Czy były jakieś różnego rodzaju problemy ortopedyczne z innym stawem? Patrzymy na wszystko, od stopy po bark. Czy był problem po drodze z operacją trzewną, tak? Wyrostek, laparoskopia, dlatego że tam są również powięzi, tak? Które nas jakby łączą razem z nogą. Wszystko jest naprawdę bardzo ważne i ja mam takie wrażenie, że jeżeli ma się pewną wiedzę właśnie taką holistyczną, czyli łączy się wszystkie części ciała, żeby pomóc aktualnie w problemie, którym pacjent przyszedł. Ale ważne jest to, co było w przeszłości. No to właśnie to jest holistyka, tak? To jest połączenie wszelkich problemów pacjenta, nawet z przeszłości, bo one mogą mieć odzwierciedlenie w przyszłości, w teraźniejszości. I tutaj no wchodzi cała taka właśnie, bym powiedziała, filozofia myślenia, że okej, mam pacjenta, który jest po urazie kolana, ale mówi mi, że miał wielokrotne skręcenie stawu skokowego. Czyli już miał osłabioną nogę i być może uraz już był pewną konsekwencją tego, że nikt kiedyś nie zajął się nogą. I tak dalej, i tak dalej. No ten temat mogę bardzo dużo mówić, bo przypadków jest... każdy jest indywidualny i każdy ma inną historię. Dlatego ciężko by mi teraz było powiedzieć w takim wywiadzie stricte głosowym, jakie robić ćwiczenia po ACL-u.
No właśnie, to jest coś, przed czym ja przestrzegam, żeby nie opierać się na takich opiniach właśnie gdzieś napisanych, usłyszanych.
Słuchaj, nie ma zestawów. Pacjenci do mnie przychodzą nadal z informacją, pani Ucio, pani magister, ja bym chciał dostać taki zestaw ćwiczeń. Czasami myślę, że są nawet rozczarowani, że nie ma zestawów ćwiczeń. Jest jedno ćwiczenie aktualnie najważniejsze, z którym pacjent czasami trzy wizyty sobie nie radzi. Ja to oceniam, że jeszcze nie mogę iść dalej, bo jeszcze staliśmy w miejscu. Albo jest po prostu potrzebna większa ilość czasu i najczęściej oczywiście tak jest. Więc nawet jest taka oczywiście ile razy słyszę, a kolega to ma codziennie rehabilitację. A kolega to ma, koleżanka to chodzi na jeszcze na jakąś fizykoterapię, czy ja muszę. To, co tym, czym się zawsze tłumaczę, że ja nie wiem, jak jest prowadzona kolega i koleżanka. Nie mogę ocenić, czy to jest złe, czy dobre, bo byłabym niesprawiedliwa, tak? Kto za to wziął odpowiedzialność i wierzę, że to, co robi, to, co zarekomendował, takie ćwiczenie, taka jakaś sytuacja, jakaś fizykoterapia, kiroterapia, która wspiera, jest wedle jego wiedzy bardzo potrzebna. I jakby koniec tematu. Bardzo nie lubię mówić źle o innych fizjoterapeutach, nie znając ich, nie wiedząc, jakimi metodami pracują, jakie mają własne doświadczenia, bo to jest po prostu nieuczciwe i takie uważam, że no zupełnie niepotrzebne, tak? Żebyśmy się oceniali nawzajem, tak? Więc ja osobiście muszę pacjenta poznać, porozmawiać, dowiedzieć się coś o nim, dowiedzieć się o pewnym takim mechanizmie urazu, o tym właśnie, jakie miał problemy przed. I wtedy jestem w stanie mu, myślę, wydaje, lepiej pomóc i właśnie holistycznie pomóc, tak, żeby wyłączyć pewne czynniki, żeby przeszczepione przykładowo więzadło na przyszłość, no nie zerwało się również z powodów takich, że jest niewyleczone coś, co się za pacjentem, nazwę to tak w cudzysłowie, wlecze.
A ile trwa ten czas rehabilitacji? Odrzucając jakieś przypadki skrajne, tak średnio, jeśli nasza audycja kierowana jest głównie do amatorów jeżdżących na nartach, ile trzeba liczyć miesięcy na to, żeby wrócić do jazdy na nartach? No bo często słyszy się, Arek Milik zerwał więzadło, przewidują, że za 4-5 miesięcy będzie grał już w lidze. jak to się ma do amatorskiego uprawiania sportu i jaki jest ten okres taki korzystny, bezpieczny?
Ja już mogę wyciągnąć pewną średnią z moich spotkań, tak? I tutaj rzeczywiście mogę na to pytanie w miarę konkretnie odpowiedzieć, bo jak tak sobie patrzę na przebieg rehabilitacji, którą jakby ze mną pacjent odbywa, no to rzeczywiście taki na pewno spotykamy się pierwszy kwartał bardzo regularnie, czyli w moim przypadku jest to raz lub dwa razy w tygodniu, jeżeli pacjent tego wymaga, jeżeli coś tam się dzieje właśnie, no co warto monitorować. Tak? Więc te 3-4 miesiące maksymalnie widzimy się bardzo regularnie. Z moich doświadczeń, często po tym okresie pacjent ma już bardzo ładny zakres ruchu, noga jest sucha, absolutnie już ten obrzęk jest, no jeżeli jest, jest bardzo minimalny. Są włączone ćwiczenia obciążające, no ale w takim bym powiedziała, w takim domowy sposób. Więc warto później już nie inwestować w fizjoterapeutę, który już niedużo może, jeżeli zrobił wszystko na początku dobrze, czyli zadbał o tkanki miękkie, o pewną profilaktykę przeciwobrzękową, o profilaktykę związaną z, można powiedzieć, odtworzeniem dobrej biomechaniki, zakresu ruchu, o to, żeby odbudować siłę mięśniową. I moim zdaniem nie da się tego zrobić, robiąc przysiady w domu i nie wiem, jakieś ćwiczenia takie, cudzysłów, z internetu. Tylko warto iść na siłownię, gdzie na maszynach robi się wyizolowane mięśnie, ciężko często pracując, żeby tą masę i siłę odbudować, tak? Oczywiście tego pacjenta nadal monitoruję, tylko że trochę ja zarządzam tą siłownią, wybierając na początku ćwiczenia bezpieczne, które są bezpieczne dla przeszczepu. Wedle badań naukowych, które są prowadzone, związane tylko i wyłącznie z fizjologią przeszczepu, przeszczep się przebudowywuje nawet ponad rok. Czyli mówi się, że takie pierwsze 100 dni, około 100 dni, jest taki obrót kolagenu wokół własnej osi przeszczepu. Tak? Czyli on się, można powiedzieć, obrazowo zakręca jak sznurek. Natomiast później jego przekrój po kilku dobrych miesiącach jest grubszy niż na przykład po kwartale. Czyli jest jeszcze cały czas jego przebudowa. Tak? Więc wiadomym jest, że jeżeli przeszczep jest przebudowany i minęło rok, ponad rok od zabiegu, jest włożona duża praca nad powrotem do funkcji, czyli siły i masy mięśniowej. Zakresy ruchu są bardzo dobre, czyli pacjent kucnie po roku, no to ja już nie widzę przeciwwskazań, żeby nie wracał na narty. No bo to już jest taka sytuacja, że właśnie trzeba wracać normalnie do sportu. Od strony fizjologicznej przeszczepu jest, można powiedzieć, proces, nazwijmy to, praktycznie zakończony i fizjologia, znaczy cała, można powiedzieć, ta rekonwalescencja rehabilitacyjna też jest zakończona, więc no, trzeba żyć normalnie, to co mówiłam na początku, wracać do tego, czym pacjent się cieszył, a przynajmniej spróbować wrócić, tak? Na początku spokojnie, ale no, głowa się musi przyzwyczaić, jak już głowa odpuści, że nic się nie dzieje, to no to wraca. Pacjenci często pytają mnie, czy jeździć w stabilizatorach.
Tak, to jest następna ważna informacja, bo wiele osób używa tego. Ty na przykład mi nie zalecałaś jazdy w stabilizatorze. Powiedziałaś, zbudujmy to dobrze, obudujmy mięśniami i ruszasz bez.
Tak, i nadal jest takie moje zdanie, że najważniejsza stabilizacja to jest odtworzone więzadło krzyżowe przednie, bardzo dobra propriocepcja, czyli powrót do anatomii, do biomechaniki, do czucia głębokiego i dobra masa, siła mięśniowa, która, nie ukrywajmy, mięśnie zawsze pomagają stawom w 70, nawet 80%, więc są bardzo, bardzo ważne. Natomiast jest jakaś grupa pacjentów, która, mam wrażenie, że to nie chodzi, co założą na nogę, tylko żeby cokolwiek założyć na nogę, bo to jest właśnie taka informacja dla głowy, czyli przykładowo, jak sobie ścisną kolano fizycznie, po prostu czują, że tam coś uciska, mają poczucie, że ono jest stabilniejsze, tak? I tutaj jest trudna dyskusja, czy tego im zabraniać, tak? Myślę, że czasami się uginam. Zwłaszcza jeżeli pacjent mówi, wie pani co, założyłem sobie na mecz taką opaskę, wie pani taką opaskę, tylko taką sportową z apteki i tak mi się lepiej grało. Myślę, że tutaj jest czynnik psychologiczny, bo nie wierzę, że kolano było bardziej sprawne dzięki jakiemuś bandażowi, opasce, czemukolwiek, bo cały czas mówię, że jeżeli by to działało, to wiele osób by też nie przeszczepiało więzadeł krzyżowych przednich, tylko założyłoby stabilizator na stok i jeździło na nartach jak, a jednak się nie da. A jednak to kolano jakby jest awaryjne przy dobrym stabilizatorze. Tu znowu wchodzi też sprawa biznesowa. Stricte firmy, które tworzą te wszystkie, którym się teraz narażam na pewno, tworzą te wszystkie stabilizatory, pomoce takie ortopedyczne i inne rzeczy. No oni strasznie wierzą, robiąc milion szkoleń, że to w ogóle bardzo pomaga. Myślę, że my fizjoterapeuci mamy na tyle dużą wiedzę odnośnie tego, jak jest zbudowany człowiek, co go buduje i co nim zarządza i co daje mu sprawność, że nas jest ciężko oszukać, że jakaś opaska czy cokolwiek nawet na jakimś tam fiszbinie, innych tam metalowych prętach jest w stanie zabezpieczyć pacjenta od strony stabilności kolana czy też innej części ciała. Bo tutaj jako przykład taki ekstremalny mogę pokazać, że można sobie w internecie poszukać zdjęć z operacji kręgosłupa, gdzie był wkładany metalowy pręt, który miał kręgosłup wyprostować. I jeżeli były niesprzyjające siły, bo biomechanika, powięź właśnie, która zarządza kośćcem, czyli cała tkanka miękka, była nieuporządkowana, to pręt został powyginany w różne części, po prostu tak. Takie siły na to działają, że pręt jest po prostu powyginany nie do wiary. Na zdjęciu rentgenowskim doskonale widać, że jest zwichrowany. Więc takie siły są w organizmie, tak? Więc jeżeli nie jest posprzątane w systemie takiej pracy właśnie kostno-powięziowej, stawowo-powięziowej, nic zewnętrznego nie pomoże. To jest moje zdanie, którego się trzymam, bo po prostu musiałabym, nazwijmy to po imieniu, oszukać samą siebie, tak? Czasami tak pacjent założy coś tam na tą nogę, tak? Jakby ja z nim nie mieszkam, ja z nim nie żyję, ja nad nim nie stoję. Natomiast wychodząc ode mnie, ja muszę mieć pewność, taką po różnych testach sprawnościowych, które mu robię, takich podchwytliwych na różnych niestabilnych podłożach, musi na tej nodze skoczyć, podskoczyć, ten, że on ma stabilną tą nogę i on się nie boi tego robić. I ja jestem spokojna. Nieważne, czy coś założy na tą nogę, czy nie. Mam wrażenie, że jeżeli nie zdarzy się jakiś taki uraz kontaktowy, no i generalnie nigdy nie można wykluczyć, że coś nowego się zdarzy, to raczej jest tak samo, odtworzona jest fizjologia, czyli jest wszystko, wróciło do normy.
A wróćmy na chwilę do tego, co powiedziałaś przed momentem, czyli do twojej roli w procesie rehabilitacji. Mówisz, że wystarczy takie spotkanie z tobą raz na tydzień, ty patrzysz, co się dzieje, dajesz kolejne ćwiczenia, które trzeba wykonywać, ale pamiętam, że wspominałaś, że nie na każdego pacjenta tak to działa, że niektórzy wymagają trochę bardziej intensywnej opieki, że tak powiem, bo sami nie ćwiczą. Z czego to wynika?
Znaczy, ja generalnie pracuję z osobami dorosłymi. Czasami oczywiście zdarzają mi się takie osoby jeszcze niedojrzałe, albo jeszcze może niedorosłe, brakuje im kilku lat, 2, 3, 4 maksymalnie. Więc trochę jest mi łatwiej, bo raczej mam kontakt z ludźmi, którzy biorą pewną odpowiedzialność za swoje zachowanie i za to, co się dzieje. Ale jak to z dorosłymi ludźmi, czasami też trzeba tupnąć i krzyknąć, albo tak ostro powiedzieć, że sukces to jest praca, to jest współpraca. I ja naprawdę zawsze mówię, że ja robię 50%. Jak tego 50% od pacjenta nie będzie, też efektów nie będzie. Natomiast bardziej myślę, że ja powiem tak, jeżeli jest wszystko w porządku, raz w tygodniu jest to wystarczająca wizyta, opiera się głównie na tym, czego pacjent sobie sam nie zrobi, czyli na terapii tkanki miękkiej. Opracowywaniu blizn, wszelkiego rodzaju niwelowaniu wszelkich sklejeń, które się między powięziami bardzo często zdarzają, monitorowaniu zakresu ruchu i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, które robię manualnie. Wiem, jak to robić, wiem, gdzie to robić, wiem, na co zwrócić uwagę. Po drugie, pacjent mi ciągle podpowiada. I to jest rzecz, która się metodycznie robi raz w tygodniu. Dlatego, że nawet tak, co to znaczy rozkleić powięź? To jest wprowadzenie stanu zapalnego, bo dwie żywe tkanki od siebie odłączam, bo się patologicznie, powiedzmy, skleiły. No i to odłączenie jest trochę brutalne, nazwijmy to w sposób, bo mechaniczne i organizm musi po tym odpocząć. Ja nawet po moich, jak widzę, że musiałam dużo rzeczy zrobić takich inwazyjnych, powiedzmy, to nawet mówię pacjentowi, proszę jutro nie ćwiczyć, mieć dzień wolny, pić dużo wody, witamina C, mój stan zapalny w organizmie, mieć spokój. Na pewno, jeżeli mam pacjenta, którego prowadzę zachowawczo w ogóle, nie ulega żadnych wątpliwości, że nie będziemy się żadnej mieć operacji i prowadzę terapię tkankową, to nawet go proszę, że jeżeli uprawia jakiś sport, to 2 dni, żeby na ten sport nie chodził, tak? Czy to jest basen, czy to jest bieganie, bo to nie służy stanom zapalnym, które poniekąd stworzyłam. Więc wracając do początku, jeżeli jest wszystko w porządku, raz w tygodniu wykonuję terapię manualną i zadaję 1 lub 2 najważniejsze na dany etap ćwiczenie, które ma wykorzystać sytuację, którą stworzyłam, tak? Czyli jeżeli ja coś odłączyłam, spowodowałam, że teraz jest luźniejsza noga, lepsza w stronę wyprostu, to pacjent ma to przystymulować ćwiczeniami i musi to zrobić. I niestety to widać, że nie robił. Więc jeżeli ja widzę, że sytuacja jest taka, że pacjent nie bardzo słucha, co ja robię, to jest to taka rozmowa twarda. Potrafię nawet zrezygnować z terapii, bo to nie ma sensu. A nie mam czasu czasami dla takich pacjentów, którzy jakby nie współpracują, ale muszę przyznać, Michał, że jak teraz się zastanowię, bo wiadomo, zawsze człowiekowi jest najłatwiej ocenić aktualną sytuację, ja nie mam takich pacjentów. Wszyscy mają motywację, ćwiczą i ja to widzę. Wracają co tydzień lepsi, wiesz, sami się cieszą, mają uśmiechniętą buzię, mówią, że luźniejsza ta noga, że cieszą się ze swoich małych sukcesów, że nie wiem, na przykład raptem zeszli na przemiennie po schodach, nie myśląc, czyli noga pozwoliła już im na to, a jeszcze niedawno, tam nie wiem, tydzień, 2 temu bali się tego zrobić, więc chodzili na dostawkę i tak dalej, więc jeżeli zaczyna być poprawa funkcjonalna, taka na co dzień, tak? Na początku cieszymy się właśnie z tego, że swobodniej chodzimy, że swobodniej po schodach, w dół i tak dalej, że przy złej pogodzie nie baliśmy się, nie wiem, jakoś tak śmiało iść i tak dalej, więc to jest naprawdę ogromne, małe, duże sukcesy. I jeżeli to się dzieje, to znaczy, że wszystko działa coraz lepiej. No a to jest też związane, tak jak powiedziałam, ze współpracą, że ja coś zrobię, coś pomogę, a ktoś to wykorzysta. Idziemy dalej.
To jest prawda, ja pamiętam, że rzeczywiście każdy taki mały krok w rehabilitacji bardzo cieszył i dodawał motywacji zdecydowanie w tym całym procesie, a nie, na pewno nie działał w ten sposób, że miałem ochotę ją przerwać i przestać ćwiczyć, bo widziałem, że rzeczywiście te ćwiczenia pomagają i robimy coraz ciekawsze rzeczy, a właśnie następna kwestia jest taka odnośnie ciekawych rzeczy, bo rehabilitacja bywa żmudna. Jakie można wyróżnić takie etapy w rehabilitacji? Jakie przyjemne momenty się tam zdarzają? W sensie takie na przykład, kiedy możemy zacząć uprawiać już jakiś sport, może nie nasz ulubiony, ale nie, bieganie, rower. Jak to wygląda? I jakie niebezpieczeństwa też czyhają po drodze i na co trzeba uważać?
Jeżeli mówimy, bo to wiadomo, zależy o jaki jest problem, jeżeli mówimy o przeczepie międzyzakrzewego przedniego, czyli uraz kolana i jego taka powiedzmy naprawa, to rower bardzo szybko. Naprawdę, po 6 tygodniach rower stacjonarny jak najbardziej, po 6-7, nie ma problemu. Znowu subiektywnie, pytanie czy pacjent, jaki ma zakres, jak się usprawnia. Ale tak jak teraz patrzę na pacjentów też aktualnie, to praktycznie każdy gotowy jest po 6 tygodniach na tym rowerze stacjonarnym pojeździć. No wiadomo, pacjenci często pytają, jak jest lepsza pora roku rower niestacjonarny. Ja trochę zawsze go tak przesuwam w czasie, dlatego że to tam jest związane z wieloma rzeczami. No jeżeli pacjent pojedzie w jakiś teren trudniejszy, nie wiem, potknie się, to nie wiem, czy się nie zdarzy jakiś jakiś uraz i on tego też wykluczyć nie może, więc lepiej nie kusić losu, tak, na tej zasadzie. Jak pacjent mi się pyta o basen, to też mówię, jak już się skóra wygoi, to pływać kraulem można. Natomiast na basenie nie jest problem pływania w wodzie, tylko problem okołobasenowy, jest ślisko i tak dalej, i tak dalej. I tam się może wydarzyć coś, a to co powiedziałam, noga nie ma dobrej propriocepcji, czyli jakby nie ma dobrego kontaktu z głową, czyli troszeczkę jest, wiadomo, pod tym względem taka, cudzysłów, upośledzona, więc taka śliska nawierzchnia czy coś może być powodem urazu. Więc ja zawsze mówię, jak pacjent bardzo lubi basen, tak, i ewidentnie mu go brakuje, że proszę, żeby ktoś pana asekurował do wejścia do basenu, a tam bez żabki, proszę bardzo, plecy na brzuchu można pływać. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Basen jest też rekomendowany dość wcześnie. Tak naprawdę przeciwwskazaniem są rany. Nie wolno ich moczyć. Jak już się wszystko zagoi, zabliźni, no to jest 6 tygodni właśnie, tak plus minus. Czasami jest to wcześniej. Można chodzić na basen, można jeździć na rowerze. Co do biegania, To tutaj to jest taka moja rzecz, którą pacjentom mówię i która ich bardzo przekonuje, że trzeba mieć na czym biegać. Jak ktoś kiedykolwiek widział osobę po jakimś urazie, stabilizatorze, niesprawności stawu, no to wie doskonale, że za chwileczkę masa i siła mięśniowa mięśni jest też w opłakanym stanie. Natomiast bieganie jest wymagające. Jeżeli nie możemy odciążyć stawu mięśniami, a powtarzam, robimy to w 70%, po to mamy tkankę miękką, to strasznie mocno obijamy staw, mówiąc tak też w cudzysłowie. Bardzo dużo wykorzystujemy siły kompresyjnej, takiej uderzającej, wrząskę stawową, bo mięśnie nie mogą pomóc, bo są w opłakanym stanie. Więc jeżeli chodzi o mięśnie, to uważam, że po takiej kompleksowej rehabilitacji, gdzie widzimy sami, że udo wróciło do wizualnie, ale też oczywiście siłowo. I wtedy możemy powoli zacząć trucht na zasadzie tak, jak się powinno zaczynać biegać. Nikt nie, jak sobie dzisiaj postanowi, że będzie biegał, to jutro nie biegnie jakiejś nie wiadomo jakiej części, tylko no, są takie książki na ten temat. Ja na przykład taką sobie przeczytałam, bo biegam od jakiegoś czasu, że trening marszowo-biegowy, tak, tyle biegnę, tyle maszeruję. Czyli dostosowujemy kondycję, układ krążenia do pewnego wysiłku i też mięśnie przygotowujemy. Wtedy nie ma takich zakwasów, nie ma takich tych reperkusji złego treningu. Oczywiście ważna jest rozgrzewka, oczywiście ważny jest stretching po uprawianych sportach, generalnie bieganiu również oczywiście.
A ten rower niestacjonarny, ja pamiętam, czekałem 100 dni, bo rower był dla mnie bardzo ważny i to jest taka mniej więcej liczba dni, którą trzeba odczekać.
To co powiedziałam, ten kwartał, tak? Dajmy się tak wygoić, dajmy się, żeby pojawił się lepszy zakres ruchu, żeby pojawiła się pewna swoboda w kolanie. I to naprawdę trudno mi powiedzieć dzisiaj, już bardzo uciekam od dni, od tych ilości z 20, 15, 100, bo kiedyś bardzo tym operowałam i dzisiaj nie to, że się tego wstydzę, bo to za duże słowo, ale no to było błędne, tak? Dzisiaj jak pacjentowi rekomenduję siłownię, coś mu podpowiem, ale przede wszystkim mówię, proszę siebie słuchać. Bo może być sytuacja taka, że nie włączy pan w ogóle obciążenia na pierwszych siłowniach, bo będzie na tyle duże obciążenie platformy, którą pan musi podnosić do góry, czy całego tego mechanizmu, że on będzie wystarczający i nie ma się co wstydzić. Wraca pan, nie jest pan sportowcem, wraca pan, jest to rehabilitacja, czyli wraca pan po, można powiedzieć, urazie, po no, jakimś problemie.
Czyli zalecamy ostrożność i rozwagę, żeby nie zrobić sobie krzywdy samemu i minimalizować to ryzyko. Rozumiem, że gry zespołowe to odstawiamy zdecydowanie na bardziej odległy termin.
Tak, dokładnie, dlatego że tam się zdarzyć może sytuacja kontaktowa i generalnie rzecz biorąc, no w afekcie właśnie gier zespołowych, adrenaliny, która się pojawia i tak dalej, no dzieją się różne rzeczy.
A jak często miewasz pacjentów, którzy zbyt wcześnie zaczynają uprawiać sport i zrywają to samo więzadło?
Rzadko. Bardzo dobrze.
Widocznie bardzo świadomie im tłumaczysz, czego nie należy robić.
Myślę, że trochę cudzysłów tłumaczę, może czasami nazywam słowa po imieniu, może nawet delikatnie straszę. Rzadko. Mało tego, bardzo często ta poczta pantoflowa, czy ta właśnie rekomendacja mojej osoby, że jest związana z tym, że ktoś jest bardzo zadowolony, że właśnie wrócił do sportu, wrócił do takiego normalnego życia, zapomniał o urazie i o tym, że miał problem z kolanem. Więc jest to bardzo miłe, nie ukrywam. I taka ta niewymierna część i satysfakcja mojej pracy, że ta robota, którą razem wykonaliśmy, powtarzam, razem wykonaliśmy, może ja byłam pewnego rodzaju architektem, zarządcą, daje takie efekty, że ktoś mnie rekomenduje iść tam ze względu na to, że ta osoba ci powie kiedy to, kiedy tamto, będzie starała ci się to wszystko wytłumaczyć. Oczywiście nie, ja nie mogę wykluczyć kolejnego urazu. To jest niemożliwe. Ktoś, kto może mieć zły dzień, totalnie być nierozgrzany, 1000 czynników, które powodują, że znowu się coś dzieje, patrz Milik. Tak? Jakiś czas słyszałam ciągle o Miliku, jaki on już jest sprawny, co on nie wyczynia. I żeby była jasność, ja się nie cieszę, że się zdarzył mu kolejny uraz, tak? Ale jak widać, no jednak coś zaszwankowało, tak? Nie był jednak tak gotowy, jak może wszyscy myśleli. Bo przecież zdarzył mu się uraz auto, tak? Nikt mu nic nie zrobił. On miał w czasie treningu ten kolejny uraz, w czasie jakiegoś tam biegania, tak? Więc moja rekomendacja jest taka, że rehabilitacja to szkoła cierpliwości. To proces. Mi też jest czasami ciężko sama z sobą, że może teraz już jestem bardziej doświadczona i radzę sobie lepiej z tym, że też bym chciała, żeby było szybciej, żeby pacjent był bardziej jeszcze zadowolony. Cudzysłów trochę tak bardziej wdzięczny, że już może, że już. Ale to się czasami mści, tak? Także czasami lepiej spieszyć się powoli.
To, co mnie przekonało w rehabilitacji i w tym rzeczywiście nauczyło cierpliwości, to na pewno to, że po pierwsze, ta operacja jest kosztowna, nie warto jej ponawiać za chwilę. Po drugie, to jest prawie rok rozbratu z narciarstwem, więc to wyjście na narty, jeśli opóźnię o tydzień czy dwa, to nie ma takiego znaczenia w skali całego życia, tak? I tego, że kolejne sezony przed nami i no po prostu nie warto, tak? Nic to nie zmieni, tak naprawdę, patrząc w szerszej perspektywie. A jeszcze pytanie takie, które często się pojawiało pod moim artykułem od ludzi, którzy przechodzili operację, dotyczy rozciągania więzadła. Czy łatwo jest rozciągnąć więzadło podczas jakiegoś niekontrolowanego ruchu? Możesz ten temat jakoś wytłumaczyć?
Ja myślę, że jakby nie zdarza się to praktycznie często. Jest tu pewna obawa pacjentów, bo też ta rehabilitacja sprzed 10-12 lat, która nie do końca miała świadomość, nie była jakaś tam usystematyzowana, to nawet trudno powiedzieć, ale jakby nic nie robi się na siłę. I to jest bardzo ważna informacja. Czyli nie zginamy na siłę, że pacjent nie może zgiąć do pośladka, a fizjoterapeuta się upiera, że trzeba zgiąć do pośladka i robi to na siłę. Wszystko, co się robi z pacjentem, robi się miękko. Że on sam dochodzi do zakresu, nie ma żadnej w tym siły takiej zewnętrznej, bo zawsze wierzę, że jak się przyłoży siłę zewnętrzną, to można coś zepsuć. Więc jakby, jak rozmawiam z moimi koleżankami na kursach, kolegami, fizjoterapeutami, którzy pracują miękko, którzy pracują indywidualnie, to jakby nie pojawia się taka sytuacja, że to można rozciągnąć. Pacjent też tego nie rozciągnie, bo pacjent ma mechanizmy obronne. Generalnie pacjent sam w sobie nie zrobi nic złego.
Czyli przypadkowo raczej nie mamy szansy uszkodzić tego więzadła, tak? O tego się nie powinniśmy obawiać.
Nie. Nie powinniśmy tego obawiać, dlatego że to jest, no tak jak, no tak jak mówię, no jak pacjent sam dochodzi do zdrowia, robi coś w takich zakresach, w których się czuje komfortowo. Więc nie będzie sobie tam robił jakieś rzeczy, które są prowokujące. Przynajmniej mi się tak nie zdarza z pacjentami. Tak, bardziej są ostrożni i to jest dobre, niż tacy, że tam będą jakieś robić skakania, podskakiwania, tańczenia, nie wiadomo jak o wczesnej porze od zabiegu.
A czy warto coś robić oprócz takiej rehabilitacji stricte fizycznej? Czy korzystne są jakieś dodatkowe zabiegi, masaże, oklejanie taśmami, coś takiego?
To, co mówiłam, technik jest bardzo dużo, narzędzi jest bardzo dużo fizjoterapeutycznych i uważam, że zawsze warto je mądrze wykorzystywać, tak? I tutaj znowu wracamy do tej indywidualnej terapii. Jeżeli ktoś potrzebuje oplastrowywania, bo jest już w niezłej formie i na przykład teraz będzie miał jakieś coś wysiłkowego, takiego nawet nie jakiegoś sportowego, tylko coś się dzieje, gdzieś jedzie, jakaś podróż, coś, co jest bardzo ważne, a na przykład jest tam problem, że nie wiem, rzepka lekko ucieka do boku, można ją zabezpieczyć tym tajpem. To jest znowu, rzeczywiście coś tam się dzieje też na obwodzie, ale coś tam się dzieje w głowie też. Pacjent się czuje pewniejszy, tak? Więc jakby jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie, bo im bardziej się boimy, tym więcej sobie robimy złych rzeczy. Tak to już jest. Więc jak bardziej się czuje pewnie, no to mniej jest jakichś tam konsekwencji z tym związanych. Warto takie rzeczy robić. Nie chcę mi się tutaj rozgadywać bardzo szeroko, natomiast ja uważam, że przy powrocie do zdrowia, po urazach, też bardzo ważna jest dieta. No i to jest temat rzeka, bo wiemy z każdej strony, jesteśmy bombardowani tym, że to, co jemy, to tacy jesteśmy, tak? Mamy wtedy więcej energii czy coś. No i tutaj można się odnosić do osób, które się zajmują dietami, takimi mądrymi dietami, różnorodnością. Nie to, że jakaś monodieta, nie wiem, bez tego, bez tamtego czy coś, tylko na przykład coś, co wiadomo jakoś tam, nie wiem, zamula nas bardziej, odbiera nam energię, co jest udowodnione naukowo, to nie są jakieś rzeczy, które ktoś tak podejrzewa, to może w tym momencie wyłączyć. Mówię o słodyczach, mówię o jakimś tam alkoholu, tak? Coś, co no wiadomo nie sprzyja jakąś tam zdrowiu, tak? To jest nie jakaś taka oczywista oczywistość. No ale czasami siedzimy na tej kanapie, jesteśmy z noga zoperowana i nie wiem, ptasie mleczko dwa, czy tam jakieś inne słodycze w jakiejś ilości XXL. No to trzeba mieć tą świadomość, że to nie pomaga. Nie pomaga w procesie gojenia tkanki, która się teraz, jakby nie pomagamy organizmowi, żeby ten, więc takie, nie wiem, nawadnianie się, prosta rzecz, nawadnianie się. Mówię o wodzie, o herbacie, o płynach, tak? Większej ilości. Suplementowanie się typu witamina C, naturalny sposób. I to może być oczywiście wyciśnięta cytryna, sok z czarnej porzeczki i tak dalej, czyli coś, co jest bardziej naturalne oczywiście. I to jest bardzo ważna rzecz. I temat rzeka. Ja dość mocno od wielu lat interesuję się dietą i no, niektórzy uważają, że już tak po prostu przesadzam nawet z takim zdrowym trybem życia, ale ja zawsze mówię, że ja już jestem po tej drugiej stronie i ja wiem, że to mi dodaje energii, że to mnie wzmacnia, że ja nie choruję, nie mam problemów wszelkiej maści, że tak to nazwę, uprawiając sport i tak dalej. Jestem przekonana, że to jest z tego, jak się odżywiam, tak? Taka higiena życia po prostu.
No tak, szczególnie w momencie, kiedy organizm jest bardziej obciążony, musi się zregenerować po takim ciężkim urazie.
Trudno mi też o tym nie wspominać, jak tutaj już rozmawiamy, dlatego że jak już pamiętaj, że ja jak z pacjentem spędzam czas, to jest jakiś długi czas. To nie jest wizyta lekarska, która trwa 10 minut, 15, sprawdzenie jakichś testów, zrobienie, obejrzenie badań diagnostycznych i do widzenia, tylko to są rozmowy, to są pytania indywidualne, to są możliwość sprzedania takiej dobrej wiedzy. Tak, ja mam taką chęć, że jeżeli coś wiem, jeżeli nawet coś sprawdziłam, to dlaczego się tym nie podzielić? Uczulić pacjenta, że właśnie się teraz goi. Dobrze by było, żeby organizm miał pomoc. Najlepiej jak najbardziej naturalną. Najczęściej są to proste rozwiązania, no ale pacjent nie wie jakie. Więc ja takie rzeczy też również tłumaczę w trakcie rehabilitacji. Także to też ma, cudzysłów, gratis.
Super. A wróćmy na chwilę jeszcze na siłownię. Idziemy poćwiczyć i ćwiczymy z dużym naciskiem na tę jedną nogę, która miała kontuzję, czy równomiernie?
Zawsze ćwiczymy symetrycznie, zawsze. Mało tego, oczywiście trening powinien być poprzedzony rozgrzewką, rowerek stacjonarny, orbitek, taką formą ruchu, która spowoduje, że jest nam ciepło, że mamy już organizm, jak to się mówi, rozgrzany. Później ćwiczymy symetrycznie, dlatego że jesteśmy, to co powiedziałam, jednym organizmem. Nie możemy się tak asymetrycznie zachowywać, bo to nie służy niczemu dobremu. Jak wprowadzam beret czy wszystkie ćwiczenia na stabilizację, również ćwiczą pacjenci symetrycznie.
Właśnie, mój ulubiony temat. Dużo podczas takiej rehabilitacji wykonuje się ćwiczeń na niestabilnym podłożu?
Bardzo dużo. Bardzo szybko. Piąty, szósty tydzień już jest kontakt z niestabilnością, a tak naprawdę wcześniej, bo ja w tych ćwiczeniach takich w odciążeniu daję już piłkę pod stopę, gdzie już też trzeba się ratować, piłka jest okrągła, zmierza w różnych kierunkach, noga ma prowadzić piłkę w jakiejś tam jednej linii, czy też właśnie tutaj już walczyć z pewną, nazwijmy to, uczyć się już czucia głębokiego. Uważam, że czucie głębokie tak naprawdę powinno być taką fazą treningu, przed każdym, fazą treningu i rozgrzewki, przed każdym wysiłkiem fizycznym, który tego wymaga. Gdzie są zwroty, zatrzymania, czyli patrz, wszystkie sporty halowe, narciarstwo. I ja, żeby nie być gołosłowną, jak wyjeżdżam na narty z moją rodziną, to każdy rano musi stanąć na berecie. Jedną, drugą nogą zrobić przysiad, dwa, trzy. Po prostu skomunikować, że za chwilę takie warunki mogą się jak najbardziej zdarzyć, będziemy nawet je prowokować, czyli nie wiadomo, co przed nami. Więc jakby czucie głębokie, ogromna część terapii związanych z urazem stawowym i z połączeniem tego, no coś jest przeszczepione, coś jest mechanicznie zrobione, okej, działa, natomiast to się nie kontaktuje, nie jest funkcjonalne, więc tego musi nauczyć fizjoterapeuta. To jest bardzo ważna część fizjoterapii.
Super, zrobiło nam się świetne nawiązanie do trzeciego odcinka Stacji Narciarskiej, gdzie rozmawialiśmy z Michałem Ficoniem o rozgrzewce przed nartami i tutaj zobaczcie, Łucja mówi to samo. A na chwilę wróćmy do twojej kontuzji, bo też przeszłaś kiedyś operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Czy dzisiaj odczuwasz skutki tego zerwania?
Skłamałabym, że jakbym powiedziała, że nie. Natomiast to są takie skutki związane z raczej problemem chrzęsno-kostnym niż niestabilnością absolutnie. Aktualnie nie mam żadnej niestabilności. Natomiast no, zgadza się, że ze względu na tam jakieś szczegóły mojej operacji, dość sporego usunięcia łąkotki i tak dalej, nie mam takiej dobrej może amortyzacji, przez co wszystkie takie sporty, bardziej bym nazwała takie skaczące aerobiki i inne rzeczy, mogą spowodować, że tak trochę czuję kolano. To nie jest jakiś duży ból, no ale jest takie uczucie. I zmiany chrzęsno-kostne, które mam, bo doskonale wiem, powodują, że też to kolano jest słyszalne, nazwę to w taki sposób, czyli słychać tą chrząskę. To nie jest bolesne absolutnie, natomiast jak kucnę spontanicznie, to czasami jest, nawet bym powiedziała, dość wyraźny, słyszalny taki dźwięk z mojego kolana. No ale to, co powiem, ja cały czas staram się o siebie dbać, tak? To nie jest tak, że zrobiłam to tam kiedyś i teraz to tam już jest załatwione. Nie, nie. To, co powiedziałam, wracając do sportów, które chciałam, amatorskich, bo ja żadnych sportów wyczynowych nie uprawiałam, nie uprawiam i nie będę uprawiać. Jeżeli chodzi o potrzebę właśnie to, na co mam ochotę, czyli to jest tam właśnie narciarstwo, jakiś tam mój surfing, czy kitesurfing, czy chociażby bieganie, tak? Gdzie też trochę nad tą techniką biegania sobie pracowałam, żeby jak najmniej kompresować kolano i tak dalej, to no cały czas inwestuję w czucie głębokie, też chodzę na siłownię, chodzę na jogę, różne rzeczy robię też dla siebie, więc nie jestem taka gołosłowna w tym, że to tak trzeba dbać, bo generalnie nigdy nie możesz powiedzieć, że nie będziesz miał kontuzji, bo to jest absolutnie niemożliwe, natomiast możesz bardzo, bardzo dużo zrobić, żeby ją zminimalizować i tutaj właśnie to wszystko, o czym mówię, czyli jakiś dobry stretching, jakaś rozgrzewka zawsze przed wysiłkiem, pobudzanie czucia głębokiego, rolowanie. Ja również sama często korzystam z terapii powięziowej, bo pracuję fizycznie. Przeciążam swój organizm ze względu na charakter pracy, która czasami jest bardzo ciężka, wprost proporcjonalna do przypadku. Im on cięższy, tym ja ciężej muszę różne rzeczy zrobić. Więc też jestem człowiekiem, mam swoje problemy, przeciążam się, ale staram się wzdusić w zarodku, tak? Czyli jak już widzę, że mam problem, mogę sobie nawet go, tutaj mam tą, można powiedzieć, tą wyższość, że mogę go zdiagnozować, korzystam z jakiejś pomocy i jakby no wracam na tory dalej pracy.
Ale mimo tego dbania o siebie i minimalizowania ryzyka, zdarza się, że niestety dochodzi do ponownej kontuzji tego samego kolana. Tu pozdrowienia dla Kasi Gaczorek, jeśli nas słucha. Trzeci raz moja koleżanka zerwała to samo więzadło krzyżowe. Czy to jest już jakieś niebezpieczeństwo, jeśli cały czas to więzadło się zrywa? To jest coś może nienormalnego, a może po prostu zwykły przypadek?
No, że jest to na pewno jakiś wyjątek. Nawet jak patrzę na moją pracę. Z wieloma pacjentami mam jakiś taki kontakt związane z tym, że nawet już absolutnie mi nie przychodzą wiele lat, ale ktoś z rodziny przyjdzie, albo znajomy, albo i wtedy ja się zapytam, a co słychać u pana X? Dobrze, dobrze, wszystko dobrze. No to wiem, że jakby tam funkcjonuje. No ale zdarzyły się takie przypadki, tak, że no można powiedzieć, nie wiem, czy jest to przeciążenia są takie, czy jednak mimo wszystko no gdzieś błąd popełniony w rehabilitacji, w powrocie do formy. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ale takie rzeczy się zdarzają. Hermann Mayer, który był, wiadomo, światowej sławy sportowcem i miał jakąś, kiedyś czytałam, jakąś niewyobrażalną ilość operacji kolan i wracał i znowu był pierwszy, taki fenomen też. Jak widać było, że ten sport go tak mocno przeciążał, zwłaszcza, że no ja mam takie też zdanie, że sport wyczynowy jest niezdrowy. Bardzo mocno, bo pokonuje się jakieś takie nieludzkie, nazwijmy to, poprzeczki się cały czas. I cały czas ta poprzeczka jest jeszcze wyżej, więc no obciążenia są ogromne, wymagania są ogromne. Podporządkowuje się całe życie jakimś ciermiężnym treningom. czyli bardzo mocno eksploatuje się organizm w takim oczywiście sile wieku, bo nikt nie jest sportowcem w wieku 60 lat, tylko w młodym wieku, mówiąc tak ogólnie. A niestety starość już jest bardzo różna i to, co powiedziałam, nie mam może do czynienia z takimi sportowcami mega, ale czasami zdarzały mi się osoby w takim wieku średnim, 50+, 60+, które żyły ze sportu. Miałam panią, która uprawiała szermierkę i była tam mistrzynią Polski w jakichś tam latach i tak dalej. I dzisiaj ją znam w wieku 60 lat. Słabo to wygląda. Zarówno od strony tej klinicznej, rezonansów, co tam pokazują w tych stawach i w ogóle. Skończywszy na tym, na co ja działam, czyli na tkankę miękką, na obsługę tych wszystkich rzeczy, na przeciążenia, jakie tam są. Myślę, latami zrobione. Ale oczywiście ja nigdy nie dyskutuję z pewnym stylem życia, z pasjami, z tym, jak ktoś sobie drogę wybiera, bo to jest indywidualna kwestia, to nie ulega żadnej dyskusji, żadnej ocenie. Jeżeli ktoś chce być baletnicą, bo to jest marzenie i jakoś tam, nie wiem, wewnętrzna siła, która do tego pcha, to mimo tego, że uważam, że to jest bardzo wszystko niezdrowe, co się robi w szkołach baletowych pod względem, nazwijmy to, treningów i tak dalej, no to ja nie dyskutuję z taką osobą, tylko jak ona przyjdzie do mnie z kontuzją, to mogę swoje zdanie powiedzieć, starać się pomóc aktualnie, no ale podejrzewam, że czynnik, który zaraz wejdzie, nie będzie służył. I to samo może być u twojej koleżanki, że coś jednak jej nie służy, a ona dalej w to brnie. Organizm bardzo już tutaj tak jednoznacznie na jakieś rzeczy odpowiada. I to nie jest taka, to jest taka jakaś może moja subiektywna, czasami bardzo raniąca osobę taka informacja, no ale taka jest, tak? Ktoś musi coś z tym zrobić, zastanowić się, czy dalej idziemy w tą stronę, czy może coś zmienić, tak? Bo czasami nam się też to jest koniec świata, a to jest tylko w naszej głowie.
Tak, ja też miałem takie przeświadczenie, że to już koniec świata, perspektywa roku bez sportu właściwie, a jednak teraz po latach, patrząc z perspektywy czasu, widzę, że wcale nie było tak źle i może to jest też przesłanie dla naszych słuchaczy, którzy właśnie przymierzają się do operacji i czeka ich taka ciężka rehabilitacja, że jednak za kilka lat stwierdzicie, że to nie było takie najgorsze, co was w życiu spotka, bo pewnie będą gorsze rzeczy, a można ten czas wykorzystać w inny sposób, można rozwinąć swoje inne zainteresowania. Pewnie gdyby nie ta kontuzja, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj, bo ja z kolei rozwinąłem się w kierunku redaktorskim, dziennikarskim i też są tego jakieś plusy, patrząc z perspektywy lat. Może jakieś twoje jeszcze dwa słowa do tych osób, które właśnie przymierzają się do rehabilitacji i wydaje im się, że naprawdę jest fatalnie. Co mogłabyś powiedzieć?
Jest takie chińskie piękne powiedzenie, skąd wiesz, że to źle? Nawet jeżeli dzieje się w naszym życiu coś złego, co powoduje chwilową taką naszą tragedię, nazwijmy to, że mamy bardzo niekomfortową sytuację ze względu na to, że właśnie musimy się poddać operacji, mamy, no wiadomo, zdrowie w życiu jest rzeczywiście najważniejsze i zgadzam się z tym, że jeżeli ono szwankuje, to mało co nas cieszy, tak? Inaczej, nie potrafimy się czymś innym cieszyć, no bo mamy swój własny, bardzo dotkliwy, naprawdę nas dotyczący problem. Ale to, co ty mówisz chociażby, tak, że mogę się teraz odnieść, że skąd wiesz, że to źle, że kontuzja czasami może być, może otworzyć drzwi do zupełnie czegoś nowego, tak, do jakiegoś innego sportu. Ja mam dużo pacjentów, którzy potrafili bardzo łagodnie pogodzić się z tym, że zwłaszcza jak ten uraz był w jakimś takim wieku średnim, też więzadła dwukrzowego przedniego, poddali się operacji. Dobry był wynik pod względem klinicznym, dobry był wynik, jeżeli chodzi o ich formę, ale mówią, wie pani co, pani Ucjo, ja już nie będę grał w tenisa, bo ja jednak uważam, że to jest taki sport już możny, ale teraz bardzo się zainteresowałem tym i tym i w ogóle fajnie, nie wiem, to jest miliony jakichś różnych propozycji, tak? Więc jakby no, czasami to, co jest w naszej głowie, myślę, że to jest bardzo trudne z czymś się pożegnać, co bardzo kochaliśmy też, tak? Ale czasami są takie sytuacje, że w jakimś stopniu powinniśmy się sfokusować teraz na coś innego, co może być równie ciekawe, tak? I to zarówno może być jakaś inna fizyczna dyscyplina i tak dalej, jak również w ogóle jakiś inny kierunek w życiu, tak? Że nie wiem, odkryjemy w sobie to czy tamto, napisanie bloga spowoduje, że to i tamto. No to, co powiedziałam, zwrotów w życiu jest dużo, czasami może nim być operacja. Ale nie trzeba się bać rehabilitacji, to w ogóle nie trzeba się bać, trzeba się jej poddać. Myślę, że ona też stawia na nogi tak pod każdym względem, tak.
Aczkolwiek nie należy też się bać tego, że już nie wrócimy na przykład do narciarstwa.
Ale bo absolutnie.
Większość osób wraca i zdecydowanie z powodzeniem.
Zdecydowanie.
Łucja, to na zakończenie pytanie do wszystkich gości stacji narciarskiej. Na chwilę zostawiasz swoich pacjentów i wyjeżdżasz na tydzień w jakieś swoje ulubione narciarskie miejsce. Gdzie byś pojechała?
Ze względu na to, że ostatnie, to jest w ogóle moje jakieś tam marzenie, dlatego że ja ostatnie lata siedzę trochę tak ucząc dzieci, tak gdzieś tam bardziej się fokusuję na to, żeby z nimi pojeździć, znaczy ze starszym synem. Młodszy stawia pierwsze kroki na nartach jeszcze pod okiem instruktora, jeszcze sam może w tym roku go, bo jeszcze jestem przed nartami, więc za 2 tygodnie wyjeżdżam na narty, więc może go gdzieś tam już wezmę wyżej, aczkolwiek chciałabym pojechać do Włoch, gdzie jest często słońce, gdzieś w okolicy Salaronty, bo dobrze mi się na niej bardzo jeździło, bardzo miło wspominam, nie widziałam jej dobrych kilka lat. Także tam myślę, że ta strona włoska najbardziej mi się z tego, co widziałam, podobała.
Dobrze, to Łucję umieszczamy na Salarondzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze pozytywnie podejdą do rehabilitacji, a jeśli już ją przechodzili, to przypomną sobie ten czas i skonfrontują to trochę z tym, o czym opowiadałaś. Wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście, powrót na stok po zerwaniu więzadła krzyżowego to długa i ciernista droga, ale jak najbardziej możliwa do przejścia. Mimo że po odebraniu wyników badania rezonansem magnetycznym wiele osób się załamuje i myśli, że świat się zaraz zawali, to po jakimś czasie okazuje się, że w życiu zdarzają się większe tragedie. Głowa do góry, niedługo znów pojedziesz na narty, a przecież jak wspomniała Łucja, po drodze czeka cię sporo przełomowych momentów, dających prawdziwego kopa do dalszego działania. Zapraszam na stronę dedykowaną temu odcinkowi podcastu, czyli www.ntn.pl/006, gdzie umieściłem notatki uzupełniające do tematu związanego z kontuzją zerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Również pod tym adresem znajdziesz całą tę audycję w wersji do czytania. Już dziś zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka stacji narciarskiej, który ukaże się za 2 tygodnie we wtorek. Aby nie ominąć żadnej audycji, namawiam Cię do subskrypcji podcastu w aplikacji na telefon. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz na stronie www.ntn.pl/podcast. Do usłyszenia!